Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
No i tym sposobem, proszę Państwa, urwaliśmy już 5 minut z nowego dnia. Mamy środę, 30 dzień lipca. Rozpoczynamy tę noc, ten dzień właściwie nowy. Jak zawsze od nocnych rozmów latem towarzyszymy Państwu od lipca. I ciekawe rzeczy się dzieją w czasie tych naszych rozmów, bo i tematy, które poruszamy, staramy się, żeby były wciągające, ale też na tyle szerokie, żeby można było wykonywać różne inne czynności. Dziś w nocy, wczoraj w nocy u Joanny Diviny były dyskusje na temat więzi sąsiedzkich i jedna ze słuchaczek w tym czasie zdążyła ugotować zupę na przykład na wczoraj i można też w taki sposób spędzać noc. Państwo mają różne sprawy, często takie, które wam rzeczywiście nie pozwalają zasnąć, albo się dopiero budzicie. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uważyć jakąś pyszną zupę albo cokolwiek innego, to zapraszamy. Myślę, że to jest taka czynność, jak wiele innych, która nie przeszkadza w tym, żeby do nas zadzwonić. Jak zawsze zachęcamy do tego. Dziś program realizuje Łukasz Kurzawski, a Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie tematy. Państwa impresje, choćby z ostatnich godzin, co wam się przydarzyło, ale staram się ten nurt rzeki także trochę ukierunkować i dziś tym korytem, który postanowiłem utworzyć, w którym będziemy rozmawiali, jest temat tego, czy dziś żyjemy już tylko teraźniejszością, czy zaspokajamy nasze najbardziej podstawowe potrzeby i tylko to, a czy może jednak jest w nas jeszcze jakiś pierwiastek duchowy. Czy interesuje nas tylko to, żeby się wyspać, zjeść, zabawić i tylko tyle? Czy jednak rzeczywiście mamy jakieś takie głębsze myśli duchowe? To nie chodzi oczywiście tylko o religijne, ale takie po prostu nasze aspiracje, które są czymś więcej. No i w gruncie rzeczy powiedziałbym, że sprowadza się to do odwiecznego pytania. Być czy mieć? I każdy przynajmniej teoretycznie je sobie zadaje. No a zatem pod numerem telefonu 618-654-654, także nasz adres mailowy rozmowy@radiopoznan.fm. Czekamy na Państwa uwagi. No i pytanie, czy jest w nas jeszcze trochę ducha, czy tylko jedzenie, spanie i nowy samochód? Jakie są Państwa obserwacje na ten temat?
Nocne rozmowy.
Take my life. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you.
Rozmowy.
Sprawdziłem, proszę Państwa, nasz adres mailowy, sprawdziłem numer telefonu i telefon podałem dobry. Tu się nic nie zmieniło. 618-654-654, ale gapowato źle podałem nasz mailowy adres audycyjny. To nie są nocne rozmowy, tylko po prostu rozmowy @radiopoznan.fm. Alias niepowtarzalny, nie ma nikt innego. Jeżeli Państwo macie ochotę nie dzwonić, ale napisać dziś, teraz, jutro, poza audycjami, to jesteśmy otwarci. Wszystkie maile sprawdzamy, a ponawiam pytanie, które zawiesiłem przed utworem Briana Adamsa, czyli czy myślimy tylko o jedzeniu, spaniu, nowym samochodzie, innych przyjemnościach i podstawowych potrzebach, czy jednak jest w nas jeszcze jakiś duchowy pierwiastek? I to pytanie będę próbował rozwinąć z naszym gościem w nocnych rozmowach, religioznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Remigiusz Ciesielski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ej, panie profesorze, ja może prowokowałem takimi ostrymi kwantyfikatorami, ale czy pan ma taką swoją roboczą diagnozę kondycji współczesnego człowieka, tego właśnie duchowego pierwiastka w zderzeniu z tym, co na co dzień wykonujemy? I co nam zaprząta nasze głowy?
Myślę, że ten świat współczesny, który chciałby spoglądać na siebie jednak pozytywnie. My nie lubimy patrzeć na ocenę swojej kondycji jako na jakieś poczucie braku. Oczywiście kiedy porównujemy się z kimś innym, to pewnie porównujemy się jednak w kontekście zasobów, które posiadamy.
Mhm. Czyli to, co mamy.
To, co mamy. Mhm.
Volvo jest lepsze niż Skoda Fabia.
No jest to trudne do takiej prostej kwantyfikacji, ale pewnie...
Przepraszam, że to tak sprowadzam, ale...
Ale dzisiaj chyba tak właśnie jest, że patrzymy Być może nauczyła nas tego także pandemia, że patrzymy na siebie, na ile jestem samowystarczalny.
Mhm. A warunkiem samowystarczalności jest to, jak wyglądam, tak?
Jak wyglądam
samowystarczalnego.
Także, jak też, jakie są moje zasoby, co ja mogę, ile mogę bezpieczeństwa sobie sam zapewnić, nie licząc na pomoc innych.
Bo może być tak, że nie przyjdzie ta pomoc i ja muszę być zdany na siebie.
I jest druga strona tego wszystkiego, ta dobra strona. Spotykamy się nocą. Nocą, kiedy już widać mniej.
Ale słychać więcej.
Słychać więcej, ale także słychać to wszystko, czego dokonałem albo czego nie dokonałem w ciągu minionego dnia.
Ty taki rachunek z dnia zaczynamy sobie robić. I do tego pan zachęca.
Kiedyś była taka tradycja. Dzisiaj pewnie ona przetrwała jedynie w praktykach pewnie najbardziej zakonnych. Kończenia dnia kompletą, która rozpoczynała się rachunkiem sumienia.
Ale ja znam osoby niewierzące, które kończą dzień w ten sposób, że robią sobie taki nawet bardzo matematyczny bilans zysków i strat. To mi się udało, to mi się nie udało. Tu uzyskałem, tutaj nie. To jest też jakiś swoisty, taki świecki rachunek sumienia, można powiedzieć.
Ale tutaj raczej chodzi o to, aby zobaczyć, jak ja wyglądam nie w oczach innych, ale jak ja wyglądam na ekranie swoich powiek. Mhm. Kim ja naprawdę jestem? Czy było we mnie wystarczająco dużo wrażliwości na świat, który jest wokół mnie? My się spotykamy w bardzo szczególny dzień. Bo chyba wczoraj zaczęły się spotkania tego jubileuszu młodych w Rzymie. Widzieliśmy 100 tysięcy ludzi, które krzyczą o pokoju. Ale było też spotkanie z 800 neofitami z Francji, młodych ludzi, którzy w tym świecie pełnego materializmu zadają sobie pytanie o to, czy za tą materialnością jest coś więcej.
No tak, ale to jest cienki głosik na tle skali świata.
Oczywiście, ale...
Ja nie chcę tego podważać, natomiast zastanawiam się co do takiego, czy można na tej podstawie wyciągnąć prawidłowości en bloc dotyczące rzeczywiście wszystkich, takiej średniej statystycznej społeczeństwa.
Oczywiście te 800 osób w perspektywie populacji Francji to pewnie nawet nie 0,5%.
Ale ważne, że takie pytania w ogóle padają.
Ale że takie pytania padają, że te 800 osób zostaje wyłonionych, że te osoby są widoczne. I to wskazuje chyba jednak na dość uwierające nas, jako ludzi XXI wieku, pytania nie tylko o dobro i zło jako kategorię moralną, ale dobro i zło jako kategorię, przepraszam za wyrażenie, eschatologiczną. Mhm. Że jest druga strona, że to życie ma taką możliwość kontynuowania w wieczności. Wiem, że dzisiaj łatwo nam opisywać religijność jako coś absurdalnego. Zawsze stawiam sobie w takim momencie pytanie, tezę, którą ładnie przedstawił Kołakowski. Te pytania metafizyczne są dlatego absurdalne, że one nie podlegają łatwej przemianie na pytania o charakterze naukowym.
No tak, ale też nie, one się źle wpisują w codzienność.
Źle wpisują w codzienność, ale...
Bo nasza codzienność jest tak pędząca i tak bodźcująca nas. I tak nam, mówiąc kolokwialnie, taki nam rytm bębenkiem wybija codziennym,
I tutaj, panie redaktorze,
myśleć o czymś.
I teraz tutaj, panie redaktorze, będąc w Poznaniu, muszę powiedzieć, że chyba w tej pędzącej codzienności znajdujemy czas na coś więcej. Ilekroć w ciągu dnia wchodzę do poznańskich kościołów, nie wiem, czy znalazłem jakikolwiek kościół pusty.
Ja robi sobie pan takie, sprawdzam?
Sprawdzam. Mam zasadę, że kiedy prowadzę badania, to wtedy nie sprawdzę, sam nie realizuję takich potrzeb, ale w momencie, kiedy wchodzę do kościoła, żeby się pomodlić, nigdy nie jestem sam.
No tak, ale co z tymi, którzy nie chodzą do kościoła, ale też mają potrzeby duchowe, bo przecież te pytania różne o to, co nam nie pozwala spać, co nam powoduje jakąś taką sytuację ścisku codziennego, zadają sobie także ludzie, którym jest daleko od wejścia w ciągu dnia, tak jak pana, do kościoła.
I codzienność chyba nawet stawia pewne bariery przed tym wejściem do kościoła. Bo jednak wejście do kościoła to nie zwiedzanie.
No tak, ale
i teraz nie chciałbym... Jesteśmy w tej przestrzeni, kiedy religijność stała się przestrzenią bardzo osobistą.
Ale duchowość też. No, szerzej, bo ja nie chcę tylko się skupić na religii.
Mówimy bardziej o duchowości niż o religijności. Duchowości, która jest bardzo pojedyncza. Trudno jest powiedzieć, jakie są wymiary, jakie są obowiązki osób, które mają jakieś swoje osobiste praktyki duchowościowe.
Nie ma reguł. My sobie tak naprawdę te reguły ustalamy.
I tu jest pewnie dramat związany z głodem. Może tak to najłatwiej nazwać. Głodem, kiedy spotkamy pytania, na które...
Nie umiemy sobie odpowiedzieć. Nieważne, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący.
Po prostu nie potrafimy sobie...
Na przykład odejście kogoś bliskiego. Albo nagłe załamanie podstaw bytu. Czyli ja to będę sprowadzał do codzienności, dlatego że my nie mamy luksusu takiego, żeby sobie usiąść w fotelu i się nad tym zastanowić. My możemy to najczęściej robić wtedy, kiedy dostaniemy takie porządne łup w łeb.
Kiedy zdarza się coś, co niespodziewane, kiedy zdarza się wokół nas przede wszystkim dramat, dzisiaj pewnie mniej śmierci, ale choroby. Myślę, nie wiem, czy my boimy się śmierci, bardziej boimy się chorowania dzisiaj, bycia zależnym od kogoś. I to w rozmowach czasami bardzo mocno jest wyartykułowane, że my nie wierzymy w pomoc drugiego człowieka. My nie chcemy być zdani na kogoś innego.
To jest też to, co pan powiedział a propos pandemii, że po pandemii dużo osób zaczęło trochę tak jakby jak w tym dowcipie, górale, którzy zbierali chrust na zimę, jak najwięcej zbieramy na wypadek wszystkich kataklizmów tego świata. I w tym zbieraniu możemy się tak naprawdę zamknąć nie na celu, tylko na tej funkcji.
I to daje nam takie poczucie komfortu. I w tym komforcie nagle pojawia się dramat, że nie udało nam się czegoś zaspokoić.
I sami siebie pewnie obwiniamy, że przecież to my nie dopilnowaliśmy tego, żeby być w tym komforcie, który sobie zakładaliśmy. Proszę państwa, wrócimy zaraz do tego. Pytanie cały czas jest takie samo. Czy jest w nas jeszcze duch, czy tylko zaspokajamy podstawowe potrzeby? Boimy się, albo nie mamy czasu, albo tak pędzimy, że trochę boimy się myśleć o sprawach bardziej duchowych, nie takich namacalnych. Czekamy także na państwa opinię. 618-654-654. Za chwileczkę dalsze nasze rozmowy z profesorem Remigiuszem Ciesielskim.
ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Jak ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna.
Rozmowy.
30 minut po północy, a w nocnych rozmowach dziś pytamy o kondycję współczesnego człowieka. I takie pytanie, które przychodzi mi do głowy, mam pewien cytat z jednej z rozmów, którą kiedyś odbyłem. Jeden duchowny powiedział mi, że jest coś takiego jak częstotliwość tego świata i częstotliwość właśnie człowieka, który potrafi gdzieś duchowość swoją odkryć. I teraz tak, ta, którą my żyjemy, to jest taka częstotliwość, która właśnie dyktuje nam nasze życie. Praca, internet, telewizja, stałe rytuały, kupowanie, pranie, gotowanie, sprzedawanie, załatwianie tysięcy mniej lub ważnych rzeczy. I odejście od tej częstotliwości, po pierwsze, jest niesamowicie trudne, ponieważ ona nam się wydaje naturalna. Ale druga rzecz jest taka, że kiedy tak się stanie i nastanie cisza, albo brak reakcji, albo na przykład nie sprzątamy, nie załatwiamy czegoś, to może wywołać w człowieku szok. Zgadza się pan z tym, że to jest, że ta częstotliwość i ta druga częstotliwość to dwa kompletnie różne światy i złapanie tych zakresów.
I one, i te fale się na szczęście czasami na siebie nachodzą i się przecinają. Mhm. Ja pamiętam, pewnie byłem na początku studiów, może to był trzeci, czwarty rok moich studiów, ukazał się tomik poezji małej dziewczynki gdzieś chyba spod Wronek. Pamiętam jej nazwisko, Agnieszka Bartol. Mała dziewczynka, która przeżywała krótkie życie w dużej chorobie, ale była chyba w miarę utalentowaną poetką. Ona zapisała taki krótki wiersz, dziecięcy wiersz, który jednak bardzo często powtarza się w mojej głowie, szczególnie kiedy obserwuję świat na przykład z perspektywy hospicjum.
Inaczej ten świat się obserwuje z tamtej perspektywy.
To wygląda zupełnie inaczej, ale ja widziałem czasem tak niesamowite sytuacje w hospicjum, że wiedziałem, że obrażam ludzi, mówiąc, że są tylko materialni. Ja może zacznę od tego wiersza. Kiedy na człowieka spływa sen, marzenia stają się realne. Dobro zwycięża nad złem, a dni są szczęśliwe, niefatalne. We śnie wszystko jest możliwe i wspaniałe. Dlatego chociaż sny nie są prawdziwe, chciałabym, żeby snem było życie moje całe. Prosty wiersz dziewięciolatki, która
bardzo w punkt,
która za chwilę umrze.
Bo wie o tym?
Chyba już wtedy wie. I ten wiersz, kiedy patrzyłem na naprawdę cudowną scenę w hospicjum, w pokoju kobieta, która wiadomo, że za chwilę umrze i która ma przepiękny rytuał czekania codziennie na syna, żeby wypić z nim kawę. Kiedy przychodziłem wcześniej, chciałem wypić z nią kawę, ona nie, czekam na syna. I ten syn miał też piękne marzenie. Chciał ją na... Chociaż to było bardzo trudne, bo tam był duży problem bólowy. Chciał ją na jeden weekend wziąć do świeżo wyremontowanego domu. I ten cud się zdarzył, udało mu się to wszystko zorganizować.
To się nagle robi takie największe marzenie.
Takie największe marzenie. Ona jest cała szczęśliwa. To w ogóle były cudowne rzeczy. On na przykład prezenty dla swoich dzieci przywoził do... Wkładał w szafce w hospicjum, aby te dzieci tego zajączka znalazły u babci w hospicjum. To było coś naprawdę przepięknego i tego się nie da opisać. I on ją bierze do domu, ona z tego domu wraca. I rozmawiam z nią i ona mówi, że tak w życiu się nie wyspała.
Wtedy w tym domu.
W tym domu.
Świeżo wyremontowany.
U syna i taka cała szczęśliwa. Ona za chwilę umrze. I teraz myślę, że w każdym z nas w tym XXI wieku jest ten pokład tego czasu, kiedy wiem, że muszę wrócić z pracy i pójść do hospicjum do mamy, aby zwyczajnie z nią pobyć.
Ta kawa staje się taką kawą głęboką, to nie jest po prostu...
To jest coś, co... Coś, proste rzeczy, w których było... Pewnie więcej duchowości, bo...
O tym też mówię w dzisiejszej audycji właśnie.
Oni ze sobą właściwie nie rozmawiali. Oni byli ze sobą. Mhm.
Tak, ja rozumiem.
I to było dla mnie tak wstrząsające, że pewnie kiedy myślę o tym hospicjum, a działy się tam naprawdę bardzo, bardzo szczególne rzeczy, bo kiedy człowiek obserwuje, jak ludzie czekają na śmierć, to wygląda zupełnie inaczej niż my mówimy dzisiaj w tej perspektywy Volvo, Skody czy czegoś innego.
Ja jeszcze do tego wrócę. Robię sobie zakładkę, bo to jest ważny temat. Przy okazji, proszę państwa, jeśli to, co słyszycie, wywołuje, a we mnie bardzo to rezonuje, to przypominam, że dziś się zastanawiamy nad tym, czy jesteśmy materialni, tak do cna, do szpiku, do końca, czy nie, czy jeszcze coś w nas jest takiego duchowego, co się w nas porusza. Choćby to, co mówi profesor Nemigiusz Ciesielski, 618-654-654, tu się nic nie zmienia. Natomiast ja bym chciał jeszcze po tej zakładce powiedzieć tak, no bo ktoś może z boku powiedzieć, jest hospicjum, to jest takie miejsce, gdzie takie rzeczy się już wydarzają, ale w normalnym życiu to tego prawie nie ma. A ja mam taki przykład sprzed chyba miesiąca. Odwiedził nasz kraj taki chłopiec, Leolit z Madagaskaru, który w sumie cudem, można powiedzieć, ocalał. Nie umarł z głodu, po prostu zwyczajnie. Gdzieś tam się znalazł pod opieką dobrych ludzi z misji. Nakręcono o nim film i rozmawiałem z twórcami tego filmu, scenarzystką, reżyserem, z którymi odwiedził Polskę. Pokazy były też w Poznaniu, w wielu innych polskich miastach. I powiedzieli mi taką jedną rzecz. Wiesz co, Leolit nigdzie się nie śpieszy. My ciągle jesteśmy, my tutaj byliśmy przed chwilą w telewizji polskiej, ledwo do ciebie dojechaliśmy, zaraz mamy w kinie premierę, my możemy nie zdążyć, jesteśmy zestresowani, zabiegani, właściwie myślimy tylko o tych punktach, które mamy dziś w harmonogramie. Ale po Leolidzie to po prostu spływa. On jest w takim innym wymiarze, w takim innym funkcjonowaniu codzienności, że widać, że kompletnie inne rzeczy mu przyświecają, w innych i możemy powiedzieć, no pewnie cywilizacyjna zapaść, gdzie Madagaskar, gdzie Europa, Unia Europejska, Polska, no to już jest kraj, którego trudno nazwać rozwijającym się. I może to jest tak, że nie tylko hospicjum, ale może po prostu im dalej od cywilizacji, tym łatwiej to złapać.
Kiedy pan mówi o Madagaskarze, przypomina mi się, że miałem doświadczenie i chyba jedno z piękniejszych doświadczeń. Miałem trzech studentów z Madagaskaru, którzy poza tym, że bardzo szybko i świetnie nauczyli się języka polskiego, zadawali pytania, które były pełne radości. To, czego pewnie brakuje czasem nam. Nie chcę zanudzać przykładami, ale kiedy słucham o tym bohaterze filmu, przypomina mi się znowu Poznań, ulica Działowa i spotykany przeze mnie bezdomny Mariusz, z którym się kłócę, są nasze relacje są czasem trudne, ale w końcu jakoś do siebie się przyzwyczajamy. I potem już nie prosi o pieniądze, tylko zwyczajnie czeka na mnie, aby przejść kawałeczek Działowym i spytać się, co u mnie słychać. I postawił mi jedno pytanie, które chyba ciągle we mnie rezonuje. Wiesz, znamy się tak długo. Jeszcze nigdy się razem nie pomodliliśmy. W każdym z nas jest pewnie ten moment ciszy, bo nam trudno znaleźć ciszę w tej przestrzeni współczesności. Tysiące bodźców, które pozwalają nam mieć mamy słuchawki na uszach i to jest najlepszy środek antykoncepcyjny na wszystkie rozmowy, które musimy toczyć. A tutaj mamy też...
Szczególnie w tramwaju.
Szczególnie w tramwaju, czy w autobusie.
Jestem zajęty, mam słuchawki, proszę się do mnie nie zbliżać, broń Boże.
Chcemy, ale nagle jest taki moment, kiedy te słuchawki trzeba zdjąć i zostawić po sobie ślad głosu w kimś innym. A ten ślad głosu czasem ma smak ciszy. I myślę, że kiedy zapada noc, tak jak teraz, kiedy już wszystko zrobiliśmy i czasem nie możemy zasnąć, dlatego że na tych powiekach wyświetla nam się rzecz, którą można było zrobić inaczej. Mm-hmm. Cofnąć czas, zagrać to inaczej, rozegrać inaczej, powiedzieć inaczej, spojrzeć inaczej.
To wtedy właśnie puka ta inna rzeczywistość?
Wtedy puka wtedy właśnie te fale, o których pan wspomina, nakładają się na siebie. I wtedy możemy zadać sobie pytanie, no właśnie, pamięta pan ostatnią scenę z tego pierwszego filmu o Faustynie? Kiedy siostra zakonna, która była takim czarnym duchem w życiu Faustyny.
Tak, ale spowiedź życia.
Spowiedź życia i nagle ona mówi, że siedzi w tej furcie, na której siedziała Faustyna i czeka, że także spotka Boga. My znajdujemy tysiące argumentów na to, aby uświadomić sobie, że poza tą materialnością nie ma nic innego. Bo trudno nam pewnie stanąć przed odpowiedzią na pytania, że jest inny świat. Mm-hmm. I teraz, kiedy sobie uświadomimy, że ludzie, którzy obok nas byli, tego innego świata, ten inny świat dostrzegają, to jest nam tym bardziej trudno żyć z tymi klapkami, które nam spokojnie pozwalają odciąć się od tej rzeczywistości, której chcielibyśmy, żeby nie było. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który dla mnie jest chyba bardzo, nie chcę powiedzieć bardzo ważny, ale aspekt, który czasem biorę pod uwagę w rozmowie, kiedy zadaję jakieś pytania związane, no zajmuję się religijnością, więc to są pytania czasami bardzo intymne, na które osoby nie chcą odpowiadać. Mm-hmm. I w tych pytaniach czasem pojawia się nie brak umiejętności opowiedzenia o tym, o tej niematerialnej stronie życia, ale ta cisza, która jest ostatnią deską ratunku, aby to pytanie przebrzmiało, już do mnie nie wróciło.
Mhm. No ale sam fakt, że ona się pojawia, już jest wkrojeniem się w tę częstotliwość. Już przecina troszeczkę ją, wręcz na chwilę chodzi zupełnie inna rzeczywistość.
Tak, bo my sobie potrafimy znajdować bardzo przekonujące dla nas odpowiedzi.
Proszę Państwa, tak się mówi, że radio nie znosi ciszy. Dzisiaj trochę tej ciszy jest. Są takie momenty, kiedy na chwilę krótką pauzę robimy, żeby trochę się pewne rzeczy wbiły. Teraz będzie trochę dłuższa muzyczna pauza. To nie będzie cisza, ale może warto sobie pomyśleć o tym naszym temacie. Niekoniecznie osobiście, chociaż każdy ma różne doświadczenia. Także tak jak mówi profesor Ciesielski, wiele się widzi w różnych sytuacjach ekstremalnych. Szpital, hospicjum, może jakieś doświadczenia rodzinne, ale w otoczeniu, wśród innych, też obserwując innych ludzi, jak oni się zachowują, jak się mierzą z tymi wszystkimi rzeczami, o których dzisiaj mówimy.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
+1 8 6 5 4 6 5 4. Z nami jest pan Robert. Dobry wieczór, panie Robercie.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór. Jak się panu słucha, bo dzisiaj są głębokie i mocne tematy?
No, słucham mi się z przejęciem. Właśnie pomyślałem sobie, że nie chciałbym zakłócać tej ciszy.
Bardzo dobrze, że pan zakłóca, bo jednak mimo wszystko interakcja jest wskazana. A my możemy sobie nawet z panem trochę tak porozmawiać, trochę pomilczeć na przemian. To będzie dobre.
Właśnie tak. Ja sobie troszkę napisałem na papierze takich refleksji swoich. No to są takie moje subiektywne zdanie. No i tak właśnie pomyślałem sobie, że jeśli nie drugi człowiek, to pozostaje kartka i długopis. Mhm.
Tak.
Ale nawiązując do stanu ducha, to myślę sobie tak, że jego moc zależy od tego, ile w nas jest drugiego człowieka. A jeśli mamy problem z tym, że nie chcemy, nie umiemy zbliżyć się do drugiego człowieka, to nie wzbogacimy swojego ducha. Mhm.
Człowiek to nie jest istota samotnicza. To pan ma pewnie na myśli, że schnie tak naprawdę bez tej reakcji drugiej strony, choćby w spojrzeniu. Warto też z kimś pomilczeć razem, prawda?
Tak. A czasami człowiek, dla drugiego człowieka cisza jest jakby takim stanem często nienaturalnym.
Krępującym.
Krępującym, tak. Mhm. też nawiązując do też do drugiego aspektu, do wiary, tego, co tutaj sobie zapisałem. Jeśli jesteśmy uprzedzeni do wiary, to także w ten sposób nie damy właściwości naszemu duchowi.
Mhm.
No, wiara jest, wiara nie jest moim zdaniem jakby zarezerwowana dla nielicznych. Nie jest ta wiara luksusem, jest możliwością, jest jakby otwarciem nowych bram i jest orzeźwieniem ducha.
A mimo wszystko, tak, panie profesorze, pan chce coś powiedzieć?
Panie Robercie, pan użył tutaj bardzo, bardzo pięknych słów, które chyba one nie potrzebują komentarza, bo chyba właśnie o to chodzi, że trudno nam uświadomić sobie, że to właśnie nie jest zarezerwowane. Aczkolwiek, wracając do tego pana pierwszego stwierdzenia, ta wiara ma mieć źródło w słyszeniu. Jeżeli dobrze pamiętam te wskazania świętego Pawła, to wiara pochodzi ze słuchania. I ta umiejętność słuchania tego, co rzeczywiście chcemy powiedzieć, jak wygląda nasza prawda, ona pokazuje, że to nie jest coś, co jest reglamentowanego, tylko jest coś powszechnego, tylko właśnie znaleźć to, o czym pan mówi, panie Robercie. Ten moment, kiedy potrafię nie zagadywać rzeczywistości, tylko otworzyć się na to, co ta rzeczywistość ma mi do powiedzenia. Tylko czy tak łatwo jest realizować to, o czym pan pisze? Bo to bardzo piękne, ale bardzo trudne słowa. I trzeba dużo odwagi, żeby je napisać.
To jest też bardzo piękne, panie profesorze, że pan napisał, że pan Robert, by powiedział, że pan Robert napisał, bo faktycznie są te uwagi, które pan sporządził. To jest może w ogóle dobry też kierunek, żeby to nie umknęło nam wszystko. Panie Robercie, czy pan ma takie też noce, że pan kładzie się i to, co powiedział profesor Ciesielski, że wyświetla się panu pod powiekami coś i myśli pan, to bym zrobił inaczej?
Trudne pytanie. Trudne pytanie.
Ale taki rachunek pan sobie sporządza z dnia?
Ja powiem, że ja mam obecnie w swoim życiu bardzo dużo samotności.
Mhm.
I nie wiem, może też troszkę mnie tutaj wzywa ziemia. No, tak.
Wzywa pana ziemia w sensie takim, że sprowadza pana na ziemię, tak? Od tych takich duchowych rzeczy? Czy ja to dobrze rozumiem?
Tak.
Mhm. Ściąga pan.
A potrzebujemy ducha. Potrzebujemy ducha. No mam też myślę sobie, że jakby orzeźwienie ducha, to o tym mówiłem też tutaj, jest wędrówką w głąb siebie, ale poprzez troski świata.
Mhm. Czyli niesamotną tak naprawdę.
Niesamotną, tak.
A pan ma dużo samotności, jak pan mówi.
Mam dużo samotności, ale jednak realnie mam do kogo się zwrócić. No, ale jednak odczuwam samotność.
Mhm. To musi być dla pana w świetle tego, czego pan chce, to, co pan ma zdiagnozowane, to musi być bardzo trudne. Bo pan wie, że samotność to nie jest stan naturalny i dobry do nawet tego duchowego wzrostu.
Ale też wierzę, że ten stan jakby taki tej samotności nie jest ze mną na stałe.
O tak, tak.
No myślę sobie, nie traćmy z perspektywy drugiego człowieka jego elementarnych problemów i wiary. Bo też sobie myślę, że wpadamy czasami w słuchanie muzyki, jakieś proste przyjemności, jakieś takie jakieś jasne, muzyka, sztuka może wzbogacić, ale powinniśmy wykonywać kroki naprzód w duchowym rozwoju.
Tak, bo ona jest często tylko zagłuszaczem.
Tak.
Panie profesorze.
No i tutaj to, co chyba najtrudniejsze, to jednak dać sobie szansę na bycie niezrozumianym. Że ja widzę inaczej, ale też druga strona tego niezrozumienia to wykonywanie w perspektywie czysto ekonomicznej, od czego rozpoczęliśmy to nasze spotkanie, wykonywanie rzeczy, które wydają się absurdalne, czyli znaleźć czas tego, jak mówi pan Robert, na znalezienie drugiego człowieka i pomoc wbrew upływającego mojego czasu. Mhm. Czyli człowiek, który... Brzydko brzmi dla mnie zdanie, człowiek, który jest zadaniem, bo to takie uprzedmiotowienie drugiego człowieka. Ale człowiek, który jest dla mnie pomocą przez to, że ja mu mogę pomóc, że mogę na niego spojrzeć i usłyszeć to, o czym mówiłem przed tą przerwą. Znamy się tak długo, a jeszcze żeśmy się razem nie pomodlili. Mhm. To takie absurdalne zachowania, które mogą być traktowane jako zupełnie nieracjonalne.
Nie w logice tego świata.
Nie w logice tego świata. One pozwalają nam chyba spokojnie położyć się spać. Mhm. Że jednak nie jestem aż tak zakorzeniony jedynie w sobie. Czyli to, co ładnie ujął pan Robert, szukanie drugiego człowieka przez swoje wnętrze. Że tak się zapadam w sobie, że otwieram na drugiego człowieka. I ten drugi człowiek, to ja jestem zadaniem dla tego człowieka, a nie on zadaniem dla mnie. Jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, jeżeli to dobrze zinterpretowałem, bo...
Ja też tak zrozumiałem to, co pan Robert powiedział.
Bo jednak to... Ja mam naprawdę ogromny szacunek dla każdego, kto potrafi wziąć długopis i napisać jedno zdanie, a nie szukać podpowiedzi w jakiejś literaturze czy w czymś innym. Bo prawdziwi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy sam na sam z kartką. I piszemy słowa, które chcielibyśmy, aby po nas zostały. To jest... pamiętam w takim wierszu Jurewicza jest taka fraza: milczę do ciebie, bo tylko taką znam od dawna z tobą rozmowę. To jest rozmowa z Matką Boską. My czasem w tym naszym przeżywaniu duchowości strasznie chcielibyśmy odpowiedzi. Pamiętam, chyba to jest w Imperatywie, w filmie...
Zanussiego.
Tak, że dobrze. Zanussiego jest taki moment, kiedy jest taki zakład z Panem Bogiem, że jeżeli jesteś, stoi nad grobem, jeżeli jesteś, no to sprawisz, że ten śnieg spadnie z gałęzi.
Takie nieracjonalne.
Takie nieracjonalne i ten śnieg nie chce spaść. Mhm. I w momencie, kiedy on odwraca się, odchodzi, ten śnieg spada. Czekać na drugiego człowieka, który spadnie jak ten śnieg. Mhm.
Panie Robercie, proszę sobie tę kartkę zachować. Po tym, co powiedział profesor Ciesielski, to chyba pan jej nie wyrzuci.
Nie wyrzucę. Dzięki zachowam też tą rozmowę, bo to też jest wartość niesamowita z panami.
Myślę, że jeśli pan ma taką potrzebę, proszę do nas jak najczęściej dzwonić, bo to jest taka audycja, gdzie na pewno, jeśli czuje pan trochę takiego lekkiego nawet osamotnienia w danej chwili, no to także jesteśmy po to. Ten eter jest jak wyciąganie rąk tak naprawdę do drugiej osoby.
I dziękuję serdecznie za te słowa. Wiara pochodzi ze słuchania.
Bardzo nam było miło, że pan do nas zadzwonił. Mam nadzieję, że to nie jest naprawdę zmarnowany czas i zmarnowany telefon. Bardzo panu dziękuję.
Ja także dziękuję bardzo mocno.
Wszystkiego dobrego, dobrej nocy życzymy.
Z wzajemnością. Dziękuję.
No tak, to teraz już wiemy, proszę państwa, jak powinniśmy...
No dziękuję, panie redaktorze, do tego Zanussiego, bo to jakiś...
Wie pan, akurat oglądam, nie dałbym sobie rady chyba w Wielkiej Grze z Krzysztofa Zanussiego, ale parę z tych rzeczy się obejrzało. Cieszę się bardzo z tego telefonu. Trochę też rozbija nasze spojrzenie takie tutaj studyjne. Praktyka życia tak naprawdę pokazuje, jak sobie to wszystko układamy. Ja mimo wszystko za chwileczkę po przerwie będę pana prowokował różnymi mądrymi teoriami, nie tylko naukowymi, ale będzie trochę o tym, jak bardzo jesteśmy jednak istotami zwierzęcymi.
Nocne rozmowy.